Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Ojciec Święty Franciszek rozpoczął w Brazylii swoją pierwszą podróż apostolską, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro.
To jest młodzież papieża. Takimi okrzykami powitali Franciszka młodzi ludzie obecni na płycie lotniska w Rio de Janeiro. Ojca Świętego na lotnisku przywitała prezydent Dilma Rousseffi.
Oficjalna ceremonia powitania odbyła się w Pałacu Guanabara, siedzibie gubernatora miasta. Tam papież wygłosił swoje pierwsze przemówienie.
Wiem, żeby dotrzeć do narodu brazylijskiego, trzeba wejść przez bramę jego wielkiego serca. Niech mi więc będzie wolno w tej chwili delikatnie zapukać do tych drzwi. Proszę o pozwolenie, by wejść i spędzić ten tydzień z wami. Nie mam złota ani srebra, ale przynoszę to, co dostałem najcenniejszego, Jezusa Chrystusa. Przybywam w Jego imię, aby ożywić płomień braterskiej miłości, który pali się w każdym sercu. I pragnę, aby do was wszystkich i do każdego oddzielnie dotarło moje pozdrowienie. Pokój Chrystusa niech będzie z wami.
Ojciec Święty akcentował, że przez tę wizytę pragnie kontynuować misję duszpasterską biskupa Rzymu, która polega na umacnianiu braci w wierze w Chrystusa, dodawaniu im otuchy, w składaniu świadectwa o motywach nadziei, którą on budzi, i zachęcaniu ich, by wszystkim ofiarowywali niewyczerpane bogactwa jego miłości.
Franciszek, nawiązując do Światowych Dni Młodzieży, podkreślał, że przyjechał, by spotkać młodych przybyłych z całego świata, których przyciągnęły otwarte ramiona Chrystusa Odkupiciela. Chcą oni znaleźć schronienie w Jego uścisku, właśnie przy Jego sercu raz jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne wezwanie. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, mówił papież.
Ci młodzi ludzie pochodzą z różnych kontynentów, mówią różnymi językami, są przedstawicielami różnych kultur, a jednak znajdują w Chrystusie odpowiedzi na swe najbardziej wzniosłe i wspólne dążenia. Mogą zaspokoić głód czystej prawdy i prawdziwej miłości, których jednoczą ponad wszelką różnorodnością. Chrystus zapewnia im przestrzeń, wiedząc, że nie ma mocniejszej siły niż ta, która wyzwala się z serca młodych, gdy są zawodnięci przez doświadczenie przyjaźni z nim. Chrystus ufa młodzieży i powierza jej przyszłość swojej misji. Wychodźcie poza granice tego, co po ludzku możliwe, i twórzcie świat braterski. A także ludzie młodzi ufają Chrystusowi. Dodajcie wiary w Jezusa Chrystusa i nie lękajcie się.
Papież stwierdził, że zwracając się do młodych, mówi także do ich rodzin, do ich wspólnot kościelnych i narodowych, do społeczeństw, w których żyją, do ludzi, od których w znacznej mierze zależy przyszłość tych nowych pokoleń.
Jest u was rzeczą powszechną, że rodzice mówią: dzieci są źrenicą naszego oka. Jakże piękny jest ten wyraz brazylijskiej mądrości, która stosuje się w odniesieniu do ludzi młodych, obraz źrenicy oka, okna, przez które wpada w nas światło, dając nam cud widzenia. Co by się z nami stało, gdybyśmy nie dbali o nasze oczy? Jak moglibyśmy iść naprzód? Pragnę, aby w ciągu tego tygodnia każdy z nas zastanawiał się nad tym prowokującym pytaniem.
Młodzież jest oknem, przez które przychodzi na świat przyszłość, a więc stawia przed nami wielkie wyzwanie. Nasze pokolenie stanie na wysokości obietnicy, która jest w każdym młodym człowieku, gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń, zatroszczyć się o warunki materialne i duchowe dla pełnego rozwoju, dać mu mocne fundamenty, na których będzie mógł budować życie, zagwarantować mu bezpieczeństwo i światy, aby stawał się tym, kim może być, przekazać mu trwałe wartości, dla których warto żyć, zapewnić nadprzyrodzony horyzont dla jego pragnienia autentycznego szczęścia i jego kreatywności w tworzeniu dobra, przekazać mu dziedzictwo świata na miarę ludzkiego życia, rozbudzić jego najlepszy potencjał, aby sam tworzył własną przyszłość i był współodpowiedzialny za los wszystkich.
W Brazylii panuje wspaniała atmosfera. Będziemy świadkami niesamowitych chwil spotkania ludzi młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem, mówi ojciec Piotr Detlaff, redemptorysta, który relacjonuje wydarzenie z pielgrzymki papieża dla Radia Maryja i telewizji Trwam.
Będziemy świadkami niesamowitych chwil spotkania ludzi młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ludzie młodzi całego świata w Madrycie skandowali: to jest młodzież papieża, ale także dzisiaj na ulicach Rio de Janeiro możemy usłyszeć te słowa: to jest młodzież papieża. Przyjechała młodzież, która czuje swoją łączność z Kościołem i z Ojcem Świętym Franciszkiem. Kilka godzin przed wschodem słońca odwiedziliśmy Guarachibe, drugi po plaży Copacabana, przystanek Światowych Dni Młodzieży. Miejsce czuwania z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz sprawowania mszy świętej rozesłania. Przygotowania trwają. Znaki szczególne, znaki Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. To oni, młodzi, są bohaterami tego wielkiego spotkania, spotkania wiary, nadziei i jedności. Czekają na Ojca Świętego Franciszka, mają także swoje intencje i pragnienia. Z wielką radością przyjmujemy Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju. Cieszymy się także obecnością młodzieży z całego świata. Obecność Ojca Świętego w Rio de Janeiro będzie także zachętą dla młodzieży, która jest poza wspólnotą Kościoła. Zachętą, że warto włączyć się w życie Kościoła. Obecność papieża będzie źródłem siły i zastrzykiem energii, której potrzebujemy. Oczekuję, że Kościół będzie coraz silniejszy, że będzie więcej ludzi modlących się za Kościół, za nas, że ustaną podziały między ludźmi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Te słowa Jezusa Chrystusa powtórzy Ojciec Święty Franciszek do ludzi młodych, którzy przybyli i przybędą do Rio de Janeiro. Przybędą, by spotkać się pod szczególnym znakiem, znakiem ryby, czyli Jezusa Chrystusa.
Podróż apostolska Ojca Świętego do Brazylii to wielkie święto wiary dla Ameryki, podkreśla ksiądz profesor dr habilitowany Jan Persson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Niewątpliwie dla Ameryki Łacińskiej, dla Ameryki Środkowej, Południowej, a nawet pewnie dla Stanów i dla Kanady, to jest wielkie święto wiary, wydarzenie bez precedensu i jakby podwójne znaczenie tutaj można dostrzec. Po pierwsze, papież, który pochodzi spoza Europy, spoza tradycyjnych terenów Kościoła, jego matecznika, pochodzi właśnie z Ameryki Południowej, jest więc swój, jest obywatelem tej Ameryki Łacińskiej i ziomkiem, i w tym sensie jest to dowartościowanie niesłychane nie tylko samej Brazylii czy sanktuariów, które on odwiedzi, miejsc i ludzi, z którymi się spotka, ale w ogóle tego kontynentu w wymiarze Kościoła powszechnego.
Ksiądz profesor Jan Persson dodaje, że wydarzenie ma tym większą rangę, gdyż przeżywane jest w roku wiary.
To jest niesłychanie ważne w roku wiary, żebyśmy nie zapomnieli, że z jednej strony ta pielęgnowana w sercu wiara jest ważna i bez osobistej drogi z Chrystusem nie ma wspólnotowej wiary czy publicznej obecności Kościoła i Ewangelii, ale z drugiej strony nie wolno zaniechać wyznawania, manifestowania, radowania się, można powiedzieć, niesienia Chrystusa, nie pokazywania wszystkim, także sobie wzajemnie, mocy Kościoła, która polega na odważnym, radosnym wyznawaniu. I w tym sensie rok wiary jest jakby jeszcze bardziej uwypuklony.
Ksiądz profesor Paweł Góralczyk, teolog, moralista, akcentuje, że papież Franciszek niesie nowy powiew wiary i entuzjazmu dla Chrystusa i to zafascynowanie się Bogiem chce przekazać młodzieży.
Ona nie tylko nie wstydziła się wyznawania swojej wiary i świadczenia o Chrystusie, ale również, żeby była tym apostołem na współczesne czasy, żeby zafascynowała innych też tą możliwością świadczenia o Chrystusie we współczesnym świecie i w swoich pracach i swoich codziennych trudach pokazywała, jak można dzisiaj być chrześcijaninem, jak urzeczywistniać wiarę dzisiaj we współczesnym świecie i w tych różnych trudnych, skomplikowanych sytuacjach życiowych. I myślę, że papież, ponieważ jest takim zafascynowany też takim prostym stylem życia i ubóstwem Chrystusa, przeniesie tę swoją wiarę i ten entuzjazm na młodzież, która się tam gromadzi.
Ksiądz Jan Czujak, werbista, który od 25 lat posługuje w Ameryce Południowej, podkreśla, że Kościół brazylijski jest młody, biedny i na dorobku.
Kościół, gdzie katecheci nie są opłacani, że to są wszystko wolontariusze, którzy pomagają. Często oni nie mają za dużą wiedzy. Jeżeli chodzi o znajomość prawdy wiary, jest bardzo słaba, ale jest ta chęć pomocy, chęć podzielenia się tą wiarą, którą się ma, z tymi, którzy jeszcze bardziej potrzebują, którzy tego nie mają. Także to jest Kościół młody. Dlatego Kościoła biednego i dlatego Kościoła młodego, papież, który jest z kontynentu latynoamerykańskiego, który zna problemy, który jest papieżem biednym, który się otwiera do biednych i do tych kościołów wschodzących, jest papieżem pełnym nadziei.
Dlatego ksiądz Jan Czujak oczekuje, że podróż apostolska Franciszka będzie miała podobny wydźwięk jak jedna z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
Mi się w tym momencie przypominają słowa Jana Pawła II, który w Warszawie powiedział: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Oczekujemy, że te słowa papieża Franciszka, żeby ci młodzi z tej ziemi, z tej latynoskiej ziemi, też poszli i ogłosili tę Ewangelię całemu światu, żeby te słowa miały taką samą siłę, jak miały słowa papieża Jana Pawła II, że ten duch stąpił i odnowił oblicze tamtej ziemi, polskiej ziemi. I polska ziemia i cały ten blok się odnowiła, zmieniła. Oczekujemy, że to samo stanie się po tych dniach przez słowa papieża Franciszka.
Przypomnijmy, organizatorzy spodziewają się przybycia około 2,5 miliona uczestników Światowych Dni Młodzieży.
Centralnym punktem Światowych Dni Młodzieży będzie niedzielna msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego. Na koniec papież powie, gdzie odbędzie się następne spotkanie młodych. Wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie to Kraków.
Transmisje z poszczególnych punktów programu Pielgrzymki Ojca Świętego prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Więcej informacji znajdą Państwo także na naszym portalu informacyjnym www.radiomaryja.pl.
Ksiądz Wojciech Lemański, stając się dobrowolnym zakładnikiem mediów, wyrządził wielką szkodę Kościołowi oraz wywołał poważną dezorientację i niepokój społeczeństwa. Czytamy w komunikacie Kurii Warszawsko-Praskiej.
Przedstawiciele Kurii podkreślają, że ksiądz Lemański nie ustawał w oskarżaniu księdza arcybiskupa Henryka Hozera, pasterza warszawsko-praskiego, o liczne krzywdy i niesprawiedliwe decyzje.
Działalność księdza Wojciecha Lemańskiego zataczała coraz szersze kręgi. Stawał się mentorem Kościoła nie tylko we własnej diecezji, ale też Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. Udzielał lekcji wiernym kapłanom i biskupom z pozycji oskarżyciela i tropiciela grzechów, nie mając dostępu do wszystkich aspektów spraw trudnych, bolesnych i złożonych, głosi komunikat.
Ksiądz Lemański już w chwili odbioru dekretu zapowiedział nieposłuszeństwo. Przy okazji straszył trzęsieniem ziemi w kościele warszawsko-praskim, co zrealizował w oświadczeniu, sugerując nawiązaniem do przypadku szkockiego kardynała O'Briana. Zdementował to dopiero po 3 dniach, mimo że wcześniej był wprost o to dopytywany przez dziennikarzy. Czytamy w komunikacie Kurii.
Przypomnijmy, po nagonce na księdza arcybiskupa w jego obronie stanęli wierni diecezji warszawsko-praskiej, a także księża i wiele środowisk świeckich.
Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, którego autorem jest transseksualista Anna Grodzka, umożliwia zawieranie małżeństwa przez 2 mężczyzn czy 2 kobiety, alarmuje poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Projekt ustawy będzie procedowany na rozpoczynającym się we wtorek 4-dniowym posiedzeniu Sejmu.
Przypomnijmy, wcześniej Platforma Obywatelska, także Ruch Palikota, forsowały ustawy o tak zwanych związkach partnerskich.
Tym razem dokument posła Ruchu Palikota dopuszcza na podstawie oświadczenia złożonego w sądzie wraz z zaświadczeniem lekarskim od 2 medyków, a także własnego głębokiego przekonania zmianę płci, tłumaczy profesor.
Tutaj nawet zacytuję: tożsamość płciowa rozumie się przez to utrwalone, intensywne odczuwanie, doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie odpowiada płci metrykalnej. Czyli jeśli ktoś głęboko czuje i tak się zachowuje, to znaczy, że proszę bardzo, możemy. Czyli mamy tutaj sytuację, że ustawodawca dla zaspokojenia bezczelnego żądania tych środowisk genderowych, żeby przełamać prawa natury, orzeczeniem sądowym mamy uznać, że osoba chora psychicznie, która ma zaburzenie tożsamości płciowej, raz jest tym, raz jest tamtym, czyli jest zapisana jako mężczyzna albo jako kobieta, a ma się właśnie za kogoś odwrotnego, albo się od czasu do czasu przebiera, i żeby dla nich napisać ustawę i żeby ona mogła to, czyli nie piszemy ustawy, żeby leczyć tym osobom, żeby im pomóc, tylko żeby utrwalić w nich to schorzenie.
Ustawa przewiduje, że już 13-latek będzie mógł zmienić płeć. Takich chorych osób w Polsce jest około 300, zauważa poseł i podkreśla, że państwo powinno pomóc tym ludziom zorganizować terapię.
Jednocześnie zwraca uwagę, że uczucia się zmieniają, a zgodnie z przygotowaną ustawą osoba mogłaby kilkukrotnie nawet być mężczyzną czy kobietą.
Konstytucjonalista podkreśla, że projekt narusza artykuł 18 ustawy zasadniczej, który pozwala jedynie na relację małżeńską między przeciwnymi płciami z punktu medycznego.
Natomiast jeśli jest ktoś mężczyzna, i on powie tak jak Krzysztof Bęgowski, obecnie Anna Grodzka, i ty jest kobietą, to on medycznie nie można, płci się nie zmieni. Jest medycznie mężczyzną. Prawnie sąd mu powiedział, że on jest teraz już może od godziny 12, od chwili wyroku być kobietą. Nie ma żadnej teraz złego przeszkody, żeby zawrzeć związek małżeński z drugim mężczyzną, bo on już jako kobieta może zawrzeć. I mamy obejście dla dwóch mężczyzn, jest obejście konstytucji i tym sposobem bez ustawy o związkach homoseksualnych można zawierać związek małżeński ze wszystkimi skutkami i honorami. To jest bezczelność, to jest absolutnie niedopuszczalne.
W Warszawie złożono podpisy o referendum w sprawie odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Mieszkańcy są niezadowoleni, oburzeni między innymi podwyżką cen biletów, czynszów, czy też ciągłym paraliżem komunikacyjnym.
Kontrowersje budzi również kwestia przetargu na zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Tymczasem prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Według prokuratury brak w tej kwestii znamion czynu zabronionego.
Przypomnijmy też, że posłowie PO zarzucili politykom PiSu, że mogli oni złamać ustawę o partiach politycznych w związku ze swoim zaangażowaniem w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, akcentował, że tego rodzaju głosy to ograniczenie demokracji.
Zebranych została odpowiednia liczba podpisów. Będzie referendum w Warszawie, chociaż do tego czasu pewnie panowie, którzy dziś rządzą Polską, i panie, które dziś rządzą Warszawą, zrobią wszystko, żeby do tego referendum nie dopuścić. Tego rodzaju głosy to w moim przekonaniu ograniczenia demokracji. Oni są bardzo zdenerwowani, że warszawiacy źle oceniają panią Gronkiewicz-Waltz. No ale to jest fakt. Pani Gronkiewicz-Waltz jest złym prezydentem, a więc jeżeli próbują wszelkimi metodami spowodować zablokowanie referendum, to stosują standardy takie, które są obecne na wschód od naszej granicy. Łukaszenka może się uczyć od tych panów.
Poseł Mariusz Błaszczak dodał, że pomysł referendum to była inicjatywa obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość dołączyło do niej po pewnym czasie.
Podpisy zbierali działacze Prawa i Sprawiedliwości. Zebraliśmy 50 tysięcy podpisów. To była inicjatywa obywatelska. My dołączyliśmy na pewnym etapie do tej inicjatywy i tu jest różnica między inicjatywami na przykład z Łodzi z roku 2010, to była inicjatywa SLD, czy też z Częstochowy, to była też inicjatywa SLD. To jest inicjatywa obywatelska. Sprzeciw wobec arogancji i niekompetencji pani Gronkiewicz-Waltz.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.